Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ale chciałem przede wszystkim przywitać Sławomira Iwanowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam Cię Mirku.
Firma Skodix. Nie wiem, czy wiecie, ale Sławomir odpowiada za sprzedaż na całym świecie. To jest niesamowite.
Sprzedaż pośrednią, czyli przez sieć partnerów.
No tak, 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 tak. Szczegóły ustalimy za moment, to z tego wyspowiadasz się oczywiście, ale drodzy Państwo, Skodix, naprawdę coś, co przykuwa uwagę wielu drukarzy. Jak to się stało, że w ogóle pojawiłeś się w Skodixie?
Ciężkie pytanie. Otrzymałem taką ofertę. Ofertę, na którą odpowiedziałem. Było to dla mnie wyzwanie. Zawsze chciałem zmierzyć się z taką funkcją dotyczącą obsługi wielu krajów i sieci partnerskiej. Udało się.
Pamiętasz to spotkanie?
Pamiętam.
Pierwsze zaskoczenie podczas spotkania?
Tak, dlatego, że rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie stanowiska dotyczącego rynku polskiego, a zakończyliśmy otrzymaniem propozycji objęcia stanowiska Global Channel Director, czyli osoby odpowiedzialnej. Tak, tak. Osoby odpowiedzialnej za obsługę 65 krajów, około 30 kilku partnerów handlowych.
Drodzy Państwo, 65 krajów w rękach jednego człowieka.
No jest to na pewno duże wyzwanie, na pewno czasowe, na pewno kulturowe. Okazuje się, że jednak biznes, model biznesowy, który znałem przez 20 kilka lat pracy w Polsce, w Europie, może nie sprawdzać się w krajach na przykład azjatyckich bądź w krajach Ameryki Południowej.
Ale poczekaj, za moment do tego przejdziemy, bo wytłumacz mi jedną drobną rzecz. 65 krajów, wszystkie strefy czasowe. Rozumiem. Jak ty to ogarniasz?
Wstaję bardzo wcześnie i często kładę się bardzo późno.
Znaczy, ale co mówisz wcześniej? Dla kogo jest wcześniej? Dla ciebie czy dla nich?
Tak,
mówimy o klientach.
To jest wyzwanie, szczególnie w Australii, dlatego że jeżeli chcę z nimi skomunikować się, muszę to zrobić albo bardzo późno, ponieważ jest tam 12 godzin różnicy czasowej, albo bardzo wcześnie rano, żeby oni poświęcili swój wieczorny czas dla mnie, więc na pewno jest to wyzwanie.
No dobrze, słuchaj, minęło kilkanaście miesięcy twojej pracy. Tak naprawdę dopiero teraz poznałeś się rynek partnerów, dopiero przyzwyczaiłeś się trochę do tych wszystkich kulturowych różnic na wszystkich kontynentach. Jakie jest twoje wrażenie?
Na pewno, tak jak powiedziałem, kultura biznesu w poszczególnych rejonach jest totalnie różna. W Europie najczęściej my bądź nasi klienci są zero-jedynkowi. Albo czegoś chcemy, albo czegoś nie chcemy, albo czegoś potrzebujemy i to kupujemy, albo też nie. W Azji generalnie oni z uprzejmości przytakują zawsze, więc nigdy nie wiadomo, czy oni chcą coś kupić, chcą być po prostu mili, czy nie chcą nas urazić.
Tak, off the record rozmawialiśmy na temat Japonii.
Tak, w Japonii to jest największe wyzwanie kulturowe, szczególnie. Często jest tak, że klient nie chce odpowiedzieć na żadne pytanie związane z tym, co produkuje, jak produkuje, jakiego sprzętu używa, czy ma jakieś problemy, które być może jakieś rozwiązanie mogłoby zmodyfikować albo ulepszyć. Jest to największe wyzwanie na pewno.
A spodziewałeś się w ogóle takiego zainteresowania firmą Skodix i oferowanymi rozwiązaniami? Bo jednak jak bywasz w tych krajach i słyszą Skodix, widzą i rozmawiają z tobą, to mam nadzieję, że zauważają to, jak na ile jest to innowacyjne rozwiązanie, na ile innowacyjna firma.
Tak i nie. Przede wszystkim zanim podjąłem decyzję o zaakceptowaniu tego stanowiska, swoimi kanałami rozpoznałem temat, tak? Czyli dowiedziałem się, co klienci sądzą na temat tego produktu i we wszystkich przypadkach otrzymałem odpowiedź, że klienci są bardzo zadowoleni i nie wyobrażają sobie nieposiadania tego produktu. To jest pierwszy argument. Drugi argument...
Znaczy mówimy o tych, którzy już kupili
tak,
i korzystają.
Tak. Drugi argument, jak wiesz Mirku, większość mojego zawodowego doświadczenia byłem związany z Prepressem, z firmą Kodak, z innymi produktami i wiem, że to, gdzie dzisiaj jest uszlachetnienie cyfrowe, to jest moment, który mógłbym porównać do lat 2000, kiedy CTP wchodziło na rynek, bądź też druk cyfrowy HP Indigo wchodziło na rynek. Była to totalna nowość, nikt tego nie rozumiał. Mało kto chciał to zakupić, bo było to horrendalnie drogie i tylko niektórzy klienci potrafili zrozumieć możliwości wykorzystania takiej technologii i w jaki sposób zdywersyfikowania swojego biznesu pod kątem takiej technologii. I wydaje mi się, że dzisiaj od kilku lat uszlachetnianie cyfrowe jest w tym miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu kupowały to firmy głównie, które chciały się wyróżnić, i firmy, które chciały dodać wartości dodanej do swoich produktów. Ale było to związane z tym, że te firmy musiały mieć tą świadomość marketingową możliwości wykorzystania tego produktu.
Wiesz, rozmawiałem z jedną z drukarni, to mogę podać nazwę ENAW, bo są waszym klientem. I Witold Kochalski, który tam zarządza tą drukarnią, powiedział jedną drobną rzecz, że właściwie przestał w pewnym momencie odpowiadać na zapytania ofertowe różnych klientów. Po prostu zaczął ich zapraszać, żeby mogli zobaczyć naocznie, przekonać się po prostu, co to urządzenie oferuje, co oni oferują jako drukarnia w momencie, kiedy jest klient i chciałby w jakiś sposób wyróżnić to, co robi swój produkt, swoje opakowanie chociażby. No i to jest niezłe wyzwanie, powiem ci, bo właściwie on zrezygnował z takiej komunikacji bezpośredniej, gdzie jest pytanie i odpowiedź mailową. Musi zaprosić klienta, musi mu pokazać, nie ma innej możliwości.
Ja myślę, że najważniejsze tutaj jest zrozumienie, dla kogo pracujemy. Co to znaczy? Tak naprawdę pracując przez 20 kilka lat z drukarniami, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak naprawdę w większości przypadków te drukarnie realizują zlecenia oczywiście swoich klientów, którzy są tak zwanymi brand ownerami. I tak naprawdę to ci klienci, chcąc sprzedać swój produkt, na którą chcą zarobić, muszą ten produkt w jakiś sposób albo wypromować, albo zapakować. Żyjemy w takich czasach, w których oczywiście jest ogromna konkurencja większości produktów na rynku i ci tak zwani brand ownerzy, chcąc wyróżnić się na rynku, muszą w jakiś sposób przyciągnąć uwagę klienta, najczęściej za pomocą opakowania. I tutaj ten obszar jest jak najbardziej efektywny, jeżeli chodzi o wykorzystanie marketingowe, ale to też jest istotne w kontekście produkcyjnym. Jeżeli drukarnia rozpatruje tylko swoją produkcję pod kątem zaspokojenia potrzeb cenowych swojego klienta, który zamawia opakowanie, bądź ulotkę, bądź jakikolwiek inny produkt, to stosunkowo mała jest szansa na to, że taka drukarnia rozwinie się marketingowo. Natomiast jeżeli drukarnia rozumie, że produkt, który produkuje dla swojego klienta finalnego, ma pomóc mu w zwiększeniu sprzedaży jego produktu, wtedy jest w stanie wykorzystać zasoby technologiczne, które posiada, żeby pomóc klientowi sprzedać ten produkt.
No tak, tylko musi być przygotowana do tego, że ten klient w ogóle ma świadomość, co tak naprawdę zrobi, więc dlatego jak rozmawiałem z Witoldem, to on powiedział, że nie ma możliwości rozmawiania mailem, telefonem, jakkolwiek, dopóki ten klient tego nie zobaczy. Czyli musi jednak przyjechać. Ta świadomość zupełnie inaczej wygląda w momencie, kiedy widzi te rozwiązania, a zupełnie inaczej wygląda w momencie, kiedy tylko rozmawiają sobie przez telefon. To jest zupełnie inna bajka. No i to jest niezłe wyzwanie, nawiasem mówiąc. No,
dokładnie tak jest, tym bardziej, że w większości przypadków klienci, którzy od kilkunastu lat realizują swoją produkcję w tradycyjny sposób, to znaczy za pomocą tradycyjnej technologii wykorzystującej różnego rodzaju narzędzia typu wykrojniki, typu matryce do hot stampingu, sito, które jest technologią analogową, ci klienci często nie zdają sobie sprawy z całej otoczki związanej z aspektem kosztowym używania tych technologii, z aspektem czasowym, jak również z dodatkowym aspektem, który coraz częściej jest podnoszony na rynku, z aspektem ekologicznym. Czyli całość tej produkcji jest dosyć kosztowna, dlatego z punktu widzenia tak zwanego brand ownera często nie może on zdecydować się na to, żeby zmienić design swojego produktu, ponieważ poniósł już koszty związane z tymi wszystkimi tak zwanymi narzędziami.
A tych narzędzi jest trochę.
Dokładnie, tak. Wykorzystując technologię cyfrową, jesteśmy w stanie zrezygnować ze wszystkich tych narzędzi, jak również znacząco przyspieszyć cały proces technologiczny, co też w ostateczności wpływa na koszt jednostkowy danego produktu, ale co istotne, jesteśmy w stanie również znakomicie wpłynąć na aspekt ekologiczny, nie wykorzystując tych wszystkich narzędzi, substancji chemicznych, które są stosowane w tradycyjnym procesie.
Wiesz co, wracając na moment do tych narzędzi, do tematu, który poruszyłeś, miałem możliwość porozmawiania z kilkoma drukarniami zajmującymi się produkcją opakowań tych, powiedzmy, z górnej półki. I zadawałem im pytania, dobrze, a jak wyglądają koszty tego wszystkiego? Czy nie można tego zrobić taniej? Bo przecież są inne rozwiązania, na przykład właśnie cyfrowe, chociażby z Codixa czy innych firm. I nagle się okazuje, że no tak, ale to wie pan co, to wszystko próby, nie, to może technologia jeszcze nie jest dobrze rozwinięta. To jest tak, gdzie, znaczy widać to, że jeszcze do nich ta informacja tak nie dotarła i jeszcze nie sprawdzili podstawowych rzeczy, czyli właśnie tych kosztów. Czyli nie policzyli tych wszystkich etapów, tych wszystkich działań po to, żeby zdecydować się, a może jednak warto zainteresować zupełnie czymś innym, nowym, czymś, co jest przyszłościowe, co się rozwija i naprawdę już dzisiaj daje, przepraszam, że tak to nazwę, ale niezłego kopa po prostu.
Dokładnie tak jest. Szczególnie od roku, półtora roku widzimy trend, w którym większość sprzedawanych tego typu urządzeń do cyfrowego szlachetniania jest kupowane przez średnie i duże firmy poligraficzne, najczęściej z sektora opakowań, web to print oraz sektora druku książek. Większość z tych firm oczywiście posiada w swoim parku maszynowym tradycyjne technologie sita bądź też hot stampingu, natomiast z uwagi na ogólnie panujący trend związany z tym, iż nakłady z roku na rok spadają. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, jeżeli oczywiście wyeliminujemy stąd produkty spożywcze, które oczywiście w zależności od regionu zapotrzebowanie jest nadal duże, to szczególnie w produktach luksusowych te nakłady spadają. Książka też jest produktem luksusowym. Opakowanie premium na, nie wiem, perfumy, na jakieś słodycze może być produktem luksusowym. I w tych sektorach widzimy coraz więcej dużych drukarni, które decyduje się na uzupełnienie swojego parku maszynowego o rozwiązania cyfrowe. W niektórych przypadkach to jest totalne zastąpienie rozwiązań tradycyjnych, w niektórych przypadkach to jest uzupełnienie. Mamy drukarnie, które posiadały kilka sheet, 15-20 maszyn do hot stampingu i z uwagi na to, iż technologie tradycyjne jednak wymagają tych narzędzi, ale oprócz narzędzi, co jest istotne i co jest warte podkreślenia, te technologie generują też dosyć spore straty związane z czasami narządu, co przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych jesteśmy w stanie wyeliminować. Więc część z tych drukarni zastąpiło część swojego tradycyjnego parku technologicznego rozwiązaniami cyfrowymi jako uzupełnienie, szczególnie do tych mniejszych nakładów. To też jest ważne, żeby podkreślić, co to znaczy mniejszy nakład. Kiedyś mniejszy nakład mówiliśmy kilkaset, nie wiem, sztuk produktu bądź kilkaset arkuszy. W tej chwili przez typowy nakład do uszlachetniania cyfrowego mamy na myśli kilkanaście tysięcy arkuszy B1.
Kilkanaście.
Tysięcy arkuszy B1.
Niezłe wyzwanie. To jest tak, zupełnie inna bajka.
Tym bardziej, że to, co też jest istotne, w technologii cyfrowej wszystko jest policzalne co do grosza.
Ale poczekaj, mówisz o wielkości nakładu, ale tak naprawdę zauważ jedną drobną rzecz, że część z tych drukarni tak naprawdę nie kalkuluje tych kosztów, nie sprawdza, jak wyglądają te nakłady, czy im się już opłaca w tą technologię wchodzić i w ogóle interesować nowymi rozwiązaniami, czy nie. Oni po prostu tego nie sprawdzają.
Dlatego naszą propozycją dla drukarń, z którymi rozmawiamy na temat tej technologii, jest porównanie kosztów rozwiązań cyfrowych do kosztów ich tradycyjnej technologii, gdzie mając wiedzę odnośnie procesu produkcji tradycyjnej, jesteśmy razem z drukarnią, z przedstawicielem drukarni, oszacować i dokładnie policzyć koszty produkcji danego zlecenia w technologii tradycyjnej, która jest używana w drukarni, do naszej technologii. W większości przypadków do nakładu, tak jak powiedziałem, kilkunastu, czasami 20 tysięcy arkuszy B1, nie produktu finalnego, tylko arkuszy B1, w zależności od tego, ile produktów na takim arkuszu jest zlokalizowane, jesteśmy w stanie przedstawić wyższość technologii cyfrowej ze względu na koszty, ze względu na czas i efektywność całego procesu. To też jest ważne. Ważne też, żeby podkreślić, iż często, szczególnie w produktach premium, produkty te realizowane są przez drukarnię w formacie B2 z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze, z tytułu chęci zaoszczędzenia na matrycach do hot stampingu, zamiast robić to w formacie B1.
Co jest niezwykle kosztowne zresztą. Jest,
dokładnie, tak. Robią to w formacie B2, ale robiąc to w formacie B2, wiąże się to z tym, że albo muszą użyć maszyny półformatowej, gdzie przy danym nakładzie muszą dwa razy dłużej drukować ten nakład, albo robią to w formacie B1 i muszą przeciąć ten arkusz na pół, co wymaga dodatkowego procesu, który też powinien i musi być wkalkulowany w ogólnych kosztach produkcji tego zlecenia.
No i czas.
I czas oczywiście, ale drugi aspekt, niemniej jednak ważny, to też jest aspekt związany z pasowaniem. Zarówno w technologii sitodrukowej, jak i w technologii hot stampingowej, jeżeli mamy pracę wysokojakościową, która zawiera kilkanaście matryc na arkuszu, jest to niezwykle trudny proces do ustawienia przez operatora takiej maszyny i też czasochłonny, często kończący się tym, iż na arkuszu niektóre elementy nie mogą być spasowane. W technologii cyfrowej jesteśmy w stanie panować w 100% nad pasowaniem i co jest również istotne, nie mamy żadnych strat oraz naddatków technologicznych, co też powinno być kalkulowane.
Zanim przejdziemy z powrotem do dalszej rozmowy właśnie o tych sprawach technicznych, technologicznych, powiedz mi, co ciebie zaskoczyło w momencie, jak podejmowałeś decyzję o Skodixie?
Na pewno efektem wow było to, iż jest to technologia innowacyjna, która rewolucjonizuje segment wykończenia oraz uszlachetnień. Tak jak mówiłem wcześniej, miałem tą przyjemność pracy w firmach, które na początku lat 2000 wprowadzały technologię CTP, która wtedy była przełomową, jak również technologię cyfrową. W tamtym okresie to było HP Indigo i wiem, jak wymagające były to rozwiązania, jeżeli chodzi o wprowadzenie ich na rynek, ale z perspektywy czasu widzimy, że te rozwiązania przyjęły się dzisiaj i nie ma dzisiaj drukarni, albo mało jest drukarni, które nie posiada CTP, albo mało jest stosunkowo drukarni, które w dalszym ciągu nie posiada jakiegoś urządzenia cyfrowego, które w jakimś sposób uzupełnia tradycyjną technologię. Dlatego też Skodix, bądź też uszlachetnianie cyfrowe, jest ostatnim elementem tak zwanej rewolucji technologicznej związanej z optymalizacją i digitalizacją procesu poligraficznego związaną właśnie z finishingiem.
Naszym gościem Sławomir Iwanowski z Skodix. Sławku, jak to jest z klientami? Oni pojawiają się tak zupełnie, wiesz, w cudzysłowie z chmury? Dzwonią? Telefonują? Czy to jest tak, że ty się pojawiasz u nich? Jak to jest teraz?
To jest ciężka praca, dlatego że przede wszystkim obszar, za który ja jestem odpowiedzialny, to tak jak powiedziałem na początku, to jest współpraca z partnerami na całym świecie. Tak? Skodix sprzedaje swoje produkty w Europie Zachodniej i w Stanach directowo, czyli mamy tam działy handlowe, mamy swoich przedstawicieli, natomiast w pozostałych 65 krajach działamy indirektowo poprzez sieć partnerską, czyli to nasi partnerzy są naszym ramieniem na lokalnym rynku, który jest odpowiedzialny za to, żeby tych klientów znaleźć, pozyskać, przekonać i przedstawić naszą technologię. Nie jest to łatwo. Oczywiście w większości przypadków to jest ciężka praca, która często trwa miesiącami, latami od momentu, kiedy się zainteresuje w ogóle klienta tematem, bo to czasami też nie jest łatwo, w zależności od mentalności danego klienta. Rozpoczynamy od przedstawienia jakichś sampli z różnych segmentów rynku, potem prosimy najczęściej klientów o przesłanie nam plików do kalkulacji. Po przekalkulowaniu tych plików najczęściej, na szczęście okazuje się, że jesteśmy w stanie przedstawić niższe koszty w stosunku do tego, co klient w danym momencie produkuje, natomiast oczywiście na końcu zostaje jeszcze kwestia pokrycia inwestycji, więc ta różnica pomiędzy kosztach obecnych klienta, a kosztach, które my przedstawiamy, musi być na tyle duża, żeby pokryła oczywiście, nie wiem, miesięczną czy roczną ratę leasingu czy innej formy finansowania. Kolejnym krokiem najczęściej są testy, no bo oczywiście, okej, Excel przyjmie wszystko, jesteśmy w stanie udowodnić wszystko, natomiast klient chce wiedzieć, czy technologicznie jesteśmy w stanie sprostać jego potrzebom.
No i jak jest na tych testach? Jakie jest wrażenie?
Na pewno od momentu, kiedy półtora roku temu wprowadziliśmy najnowszą technologię SHD, Smart High Definition, która umożliwia nam nakładanie bardzo płaskiej folii oraz odwzorowanie bardzo drobnych szczegółów, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby szczególnie wymagającego klienta opakowaniowego z segmentu premium. I to też widzimy po naszych instalacjach, że w tej chwili około 40% sprzedawanych urządzeń to jest segment opakowań premium. Kolejne 30% to jest segment web to print. To też jest ciekawe. Ten segment web to print na całym świecie rozwija się dynamicznie. Nie chwaląc się, chciałbym zaznaczyć, że większość, jak nie wszystkie, największe drukarnie web to print na świecie, w Europie, używają naszych rozwiązań. Na przykład Flyer Alarm jest jedną z takich drukarń. Pozostała sprzedaż to jest sprzedaż do rynku książek i do rynku komercyjnego, który chce rozwinąć swoje portfolio produktów i dodać wartości dodanej do nich.
No dobrze, Sławko, to teraz dość tego marketingu, tej sprzedaży, chwila, moment. Żartuję oczywiście, ale czy mógłbyś opowiedzieć kilka takich przykładów z własnych instalacji?
Ja myślę, że każdy przykład jest ciekawy na swój sposób. Nawet w przyszłym tygodniu będziemy mieli spotkanie z partnerami i też organizujemy open house w Polsce w drukarni N Studio, gdzie zainstalowaliśmy pierwszą maszynę w formacie B1 z technologią SHD, gdzie jednym z tematów będzie pokazanie klientom tak zwanych case studies. Wybrałem dosłownie 15-20 ciekawych projektów z kilkudziesięciu. To też należy podkreślić, iż na dzień dzisiejszy posiadamy ponad 430 instalacji na świecie, więc jesteśmy na pewno liderem w tym zakresie. Natomiast najciekawsze instalacje, wbrew pozorom, to są instalacje w Chinach, w Europie. No, Stany są dosyć drogim rynkiem, ugruntowanym, więc tam nie ma takiego efektu wow. Natomiast w Chinach mamy taką instalację u klienta, który posiada 3 maszyny offsetowe, 3 maszyny cyfrowe i 3 Scodixy w tej chwili. I 95% jego produkcji to jest produkcja na Stany Zjednoczone dla najbardziej znanych brandów na świecie, Louis Vuitton, Gucci, Prada, więc naprawdę rzeczy, które robi, są naprawdę wow i widać po nich ociekający luksus, tak? Do tego między innymi Scodix jest predysponowany. Inna ciekawa instalacja to jest instalacja, która nastąpiła niedawno we Francji, ogromna drukarnia opakowaniowa, która również produkuje opakowania premium dla segmentu francuskiego, francuskich perfum, czołowych marek. Co jest ciekawe w tej instalacji, oprócz tego, że jest to duża firma, która posiada kilkadziesiąt maszyn offsetowych, ale to jest firma, która posiadała 5 maszyn do sitodruku i 20 maszyn do hot stampingu. Z uwagi na to, iż firma ta również dostrzega trend związany z coraz mniejszymi nakładami jednostkowymi, zdecydowała się oczywiście po kalkulacjach, po testach, zastąpić połowę maszyn do hot stampingu jednym urządzeniem Scodix. Oczywiście dla pozostałych dużych nakładów te pozostałe maszyny hot stampingowe pozostały.
Dalej pracują.
Natomiast z punktu widzenia oszczędności kosztu związanych z operatorami tych maszyn, tak, bo to 10 osób w jakiś sposób zostało zoptymalizowanych, przesuniętych na inne stanowiska pracy. Koszty czasu narządów tych maszyn, część z nich była dosyć leciwa, więc one też generowały dosyć duże koszty związane z narządem. No i też zużycie prądu, które coraz częściej w drukarniach, szczególnie w Europie, stanowi istotny aspekt. No, jeżeli maszyna do hot stampingu zużywa 15 kW energii, a maszyna cyfrowa zużywa 3, no to jesteśmy w stanie 5 razy mniej prądu zaoszczędzić. Ponadto warto, żebyśmy rozpatrywali też koszty w aspekcie całkowitego czasu realizacji danej produkcji związanej z uszlachetnianiem. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę czas związany z zamówieniem matryc, zainstalowaniem ich na maszynie i dokonaniem narządu tej maszynie, i dopiero wykonaniem produkcji, która nas najczęściej trwa godzinę, dwie, trzy, to cały proces zamyka nam się w kilku dniach. Przy urządzeniu cyfrowym jesteśmy ten proces zamknąć w czasie jednej zmiany. To jest dodatkowa wartość dodana, która często jest trudno wyliczalna.
No nie, jest łatwo wyliczalna, bo przecież można to przeliczyć na zysk na przykład godzin w roku, które dodatkowo dostajemy do obsługi klientów, chociażby patrząc na to w ten sposób.
Często drukarnie niestety nie widzą tego w ten sposób i nie rozumieją, że tak właśnie powinny do tego podchodzić.
Wiesz co, niedawno byłem na takiej fajnej prezentacji, gdzie kolega zamieścił tytuł tej prezentacji: jak dalej poszukiwać oszczędności albo jak zmniejszać koszty. A ja się go pytam, słuchaj, a dlaczego nie napiszesz na tej prezentacji w tytule, jak zwiększyć zyski? W sumie jest to samo, ale zupełnie inne spojrzenie.
Ja widzę, że w większości przypadków to jest tak, że drukarnie optymalizują swoje koszty produkcji, które dotyczą sposobu produkcji, jaką realizują przez ostatnie lata. Natomiast rzadko kiedy albo sporadycznie starają się optymalizować koszty swojego klienta finalnego. Takim przykładem może być właśnie nasza nowa instalacja w firmie AN Studio w Poznaniu, gdzie klient na tyle innowacyjnie podszedł do tematu, posiadając już jedno urządzenie cyfrowe firmy Hicon, czyli to jest sztanca cyfrowa, która nie wymaga wykrojników, podszedł do tego w ten sposób, że chciał zaoferować klientowi możliwość zmiany projektu co każde zlecenie, bez konieczności generowania dodatkowych kosztów związanych z narzędziami. I to jest też ciekawe, że jest to drukarnia stricte offsetowa, czyli posiadająca 3 maszyny offsetowe, nie posiadająca maszyny cyfrowej. Pomimo tego ich wartością dodaną, ich ofertą do rynku jest to, że mogą uszlachetnić bądź też wyciąć finalnie, wysztancować pewne produkty bez generowania dla ich klientów dodatkowych kosztów. Więc to jest trochę inne podejście, ale znowu, to jest szukanie swojego miejsca na rynku. Mamy bardzo dużą konkurencję, szczególnie w druku opakowań. Mamy bardzo dużo koncernów międzynarodowych, z którymi bardzo ciężko konkurować. Wszyscy w Polsce, większość drukarni opakowaniowych, które znam, z którymi rozmawiam, stara się szukać coraz większych nakładów. Tylko że te coraz większe nakłady obarczone są coraz mniejszym zyskiem, coraz mniejszą marżą per pudełko, per produkt, tak? Więc trzeba generować bardzo duże obroty, żeby na końcu jakiś zysk w firmie został.
Powiedz mi jeszcze jedną drobną rzecz. Kiedy odpoczywasz?
No z tym jest gorzej. Z tym jest gorzej.
Wiesz, dlaczego pytam?
Z tym jest gorzej.
Bo jednak 65 krajów, wrócę do tego, co żeśmy rozmawiali na samym początku, no to wiesz, zapytanie dostajesz ze Stanów, z Japonii, z Australii, no i bądź tutaj mądry, odpowiedzieć im, ale wiesz... Jak się z nimi umawiasz na spotkania? Wiesz, to jest ciekawe.
Na szczęście udało mi się wypracować model polegający na tym, iż w takich najistotniejszych obszarach mam ludzi na miejscu, czyli mam człowieka w Stanach, mam człowieka w Indiach, mam człowieka w Chinach i mam człowieka w Japonii, więc oni odpowiadają na większość bieżących zapytań. Oczywiście od czasu do czasu ja również muszę mieć kontakt i muszę w jakiś sposób się z nimi komunikować. No to oczywiście wymaga wypracowania i dyscypliny odpowiedniego kalendarza. Natomiast no, myślę, że z perspektywy czasu wszystko jest do nauczenia i do przyzwyczajenia się. Natomiast z tym wolnym czasem jest pewnie gorzej.
A te spotkania? Tak off the record powiedziałeś, że tak godzina 15, nagle z kimś się umawiasz, a ta 15 to tak naprawdę w której strefie czasowej?
Tak, to też tutaj rozmawiałem z Mirkiem, to też ciekawe, czasami się śmieję sam z siebie, bo zastanawiałem się, po co w iPhone'ie jest taka opcja, taka funkcja ustawiania różnych stref czasowych, nie wiem, nie pamiętam, czy tam jest 12, 15 tych stref do ustawienia, więc ja mam ustawione wszystkie i jeszcze mi brakuje, czasami pisze do mnie partner maila, że chce ze mną porozmawiać, nie wiem, w środę o 15, no ale co to znaczy w środę o 15? O 15 w Polsce, w Australii, w Japonii, więc to też wymaga skupienia, żeby nie popełnić błędu. Ostatnio dostałem zaproszenie od partnera, które w moim kalendarzu widniało o 2 w nocy, więc no uprzejmie odrzuciłem.
Wszystko jasne. Dobrze, Sławku, to jeszcze jedno pytanie trudne. Jak już masz spojrzenie na cały świat i trochę doświadczeń z tego, jak funkcjonują te biznesy wszędzie, na Dalekim Wschodzie, w Stanach, w Australii, w Europie. Jaka jest różnica rynku polskiego do tych wszystkich rynków?
To jest bardzo ciekawe, ponieważ rynek polski jest pośrodku, dokładnie tak jak nasz kraj jest zlokalizowany. Oczywiście nie możemy go porównywać z rynkiem amerykańskim, czasami trudno go porównać z rynkiem Europy Zachodniej, szczególnie Niemcy, Francja, Anglia. Natomiast na pewno od strony technologicznej jesteśmy bardzo mocno rozwinięci, jeżeli chodzi o różnego rodzaju park maszynowy, nawet w stosunku do Europy Zachodniej. Natomiast to też jest trudne do określenia, ponieważ nie zdawałem sobie nigdy sprawy, dopóki nie zacząłem jeździć do Chin, gdzie byłem w drukarniach, które mają po kilkadziesiąt, ponad 100 maszyn, nie zespołów, ponad 100 maszyn drukujących pod jednym dachem, więc to jest w ogóle niewyobrażalne i nieporównywalne do tego, co widzimy w Europie. Natomiast z drugiej strony to są ogromne rynki wewnętrzne, gdzie popyt wewnętrzny jest ogromny. Porost tych drukarni widzi potencjał w eksporcie. Najczęściej jest to eksport do Europy Zachodniej i głównie do Stanów, więc te drukarnie, które ja to zawsze nazywam myślą out of the box, starają się inwestować w rozwiązania najnowszych technologii, które umożliwiają im tak jakby dodanie wartości dodanej do produktów, które oferują.
To był tylko telefon. To jeszcze jedno drobne pytanie. Wspomniałeś o temacie ekologii. Tak. To jest taki temat, który powoli nabiera naprawdę tempa niesamowitego. Wchodzi masę nowych przepisów, wymagań, to cały czas się zmienia. Z Codex zawsze było to uważane, wiesz, że to uszlachetnianie jest jednak czymś, co jest no, nieekologiczne.
Wręcz przeciwnie. Ja się trochę czasami śmieję, widząc na większości mediach społecznościowych, większości czołowych firm poligraficznych różnego rodzaju posty związane z ekologią, z aspektem sustainability. I wszyscy o tym mówią i wszyscy się wpisują marketingowo w ten trend, który oczywiście jest słuszny, jedyny, prawdziwy.
Znaczy nie ma innej możliwości, po prostu.
Natomiast z drugiej strony, rozmawiając z drukarnią, drukarnia mówi prosto. Dopóki cena jest niska, wszyscy chcą to robić ekologicznie. Jeżeli chcemy dodać 2 grosze, ponieważ musimy zoptymalizować proces, żeby był bardziej ekologiczny, nikt nie chce za to płacić, więc to jest troszeczkę takie złudne. Natomiast fakt jest taki, że coraz więcej firm, szczególnie dużych grup międzynarodowych, coraz bardziej patrzy na kwestie związane ze śladem węglowym i z równowagą tego śladu i inwestują w coraz więcej rozwiązań, które pomagają im się zbliżyć do tego celu. Jeżeli chodzi o Scodix, oczywiście nasze rozwiązania po pierwsze nie wymagają narzędzi tak zwanych, czyli nie wykorzystujemy szkodliwej chemii, która jest używana w procesie sitodruku, nie wykorzystujemy metalowych matryc czy wykrojników, które również w jakiś sposób wpływają na aspekt ekologiczny, ponieważ muszą być wydobywane jako surowiec z zasobów naszej planety. Jest to nieodnawialny surowiec. Później proces przetwarzania tych elementów również wymaga użycia bardzo dużo energii. Tak? Więc są te wszystkie fakty sumując wpływają na to, iż porównując to do technologii cyfrowej, gdzie nie mamy tych elementów, mamy jedynie polimer, który wykorzystujemy jako substytut lakieru sitowego, czy też nośnik do folii cold stampingowej w naszym przypadku. Wszystkie nasze polimery, które stosujemy, mają stosowne certyfikaty kontaktu niebezpośredniego z żywnością. Mamy certyfikat Nestle, mamy certyfikat związany z repalpytacją tego produktu, więc no, od strony wszelkiego rodzaju zagadnień związanych z normami środowiskowymi jak najbardziej spełniamy je wszystkie.
Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem osoba, która ogarnia 65 krajów, wszystkie strefy czasowe, jest szefem sprzedaży w firmie Scodix, Sławomir Iwanowski. Drogi Sławku, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę na to, żeby spotkać się z nami i porozmawiać.
Dziękuję również, Mirko, to była przyjemność jak zwykle.
I oczywiście umawiamy się na kolejną rozmowę, ale to jak już znajdziesz chwilę na to, by ten oddech złapać.
Tak, przed drupą pewnie będzie to ciężko, ale jak najbardziej.
Ale może na drupie się spotkamy po prostu. Bardzo Ci dziękuję. Drodzy Państwo, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny czwartek. Wszystkiego dobrego.